Witam Państwa, Lech Pilarski. Budżet mamy bez weta, także pieniądze na odbudowę. Zatem osiągnięto kompromis, który będzie teraz popierany lub kontestowany w Polsce. Krytycznie do decyzji premiera nastawieni są działacze Solidarnej Polski, ale z koalicji nie wychodzą. Wiele komentarzy na temat związków naszego kraju z Unią pojawiło się ostatnio w Polsce, co jednak nie oznacza, że fundusze na rozwój nie są nam potrzebne. A zajmiemy się także z świętami, czy koronawirusowe, czy jednak na przekór spotkamy się przy wigilijnym stole w normalnym gronie. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Dzień dobry Państwu.
I Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana, witam Państwa.
To zaczniemy od potencjalnego weta. Takie miało być w stosunku do budżetu unijnego. Jednak okazało się, że to słowo nie padło. Budżet został przyjęty. Jak pan to komentuje, Adam Andruszkiewicz?
No, szanowni państwo, no jak wiem, my absolutnie nie mówiliśmy o tym, że będziemy stosować weto dla weta. My mówiliśmy o tym, że weto jest w tej drabinie negocjacyjnej tym ostatecznym rozwiązaniem, które oczywiście bierzemy pod uwagę wówczas, jeśli nie będą zabezpieczone interesy naszego państwa finalnie. Natomiast te interesy premier Mateusz Morawiecki zabezpieczył bardzo dobrze. Uzyskaliśmy jednocześnie potwierdzenie naszych finansów, które wcześniej były negocjowane w lipcu, czyli Polska otrzyma z tego wspólnego budżetu unijnego no niebagatelną sumę 770 miliardów złotych, która będzie wydana między innymi na inwestycje, na rozwój polskiej gospodarki, ale również, co dla nas było równie ważne, zabezpieczyliśmy polską suwerenność, ponieważ konkluzje, które przyjęła Komisja Europejska, a które będą właśnie stosowane w zakresie tak zwanej praworządności, zawierają jasną, opisaną procedurę, kiedy może być ten mechanizm praworządności uruchamiany. No i to nie będzie polegać na tym, że jakiś urzędnik unijny finalnie na przykład będzie mógł blokować nam środki z przyczyn ideologicznych czy politycznych, ale będą dotyczyć tylko i wyłącznie tutaj kwestii finansowo-budżetowych Unii Europejskiej. Czyli to, na czym nam najbardziej zależało. Czyli tutaj absolutnie nie będzie tak, że ktoś w Brukseli na przykład powie, że jeśli Polska na przykład nie chce przyjąć islamskich migrantów, tak jak do tej pory ich nie przyjmowała, to nam zablokuje wypłatę środków, bo no, nie będzie po prostu takich narzędzi prawnych. Więc tutaj Polska przywozi podwójne zwycięstwo z Brukseli.
Analizując te konkluzje z lipcowego szczytu, odnosiłem takie wrażenie, że one bardziej zabezpieczają ten nowy fundusz odbudowy, pozwalając Komisji Europejskiej ingerować wcześniej, kiedy na horyzoncie pojawią się pomysły pozwalające dowolnie aplikować te pieniądze. Nie odnosi pan poseł Andruszkiewicz takiego wrażenia?
Nie, panie doktorze, ja uważam, że tutaj, tak jak dzisiaj powiedział i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński, udało nam się wynegocjować tyle, ile mogliśmy wynegocjować. Pamiętajmy, że polityka jest sferą konkurencji i rywalizacji, nawet w obrębie Unii Europejskiej, gdzie tworzymy wspólnotę na starym kontynencie. Jednak też poszczególne państwa i grupy mają swoje interesy i musieliśmy spotkać się po środku, natomiast udało się nam to, zabezpieczyliśmy polski interes. Nie stało się tak, jak chcieli niektórzy, żebyśmy całkowicie tutaj podpisali wszystko, co nam wyśle Berlin. No ale z drugiej strony również udało się nam tak wynegocjować te kwestie, abyśmy nie musieli używać tutaj naszego prawa do zawetowania tego budżetu. W związku z powyższym te wielkie finanse do polskiej gospodarki popłyną zgodnie z tym, co zresztą mówiliśmy od początku, a i tak samo tutaj też zwrócić należy uwagę, że opozycja niepotrzebnie straszyła Polaków. Ja sam o tym często mówiłem, że to straszenie Polaków w tym, że tych pieniędzy nie będzie, jest po prostu zbędne.
Paweł Krutul, pana komentarz.
Proszę państwa, politycy PiS Solidarnej Polski przede wszystkim mówili weto albo śmierć. Wejście w życie rozporządzenia pieniądze za praworządność to pozbawienie polskiej suwerenności, tak twierdzili politycy. Czy teraz obóz Zjednoczonej Prawicy będzie udawać, że nic się nie stało? Nie ma miejsca dla pana premiera Morawieckiego czy też ministra Zbigniewa Ziobry w jednym rządzie. Czas na polityczne decyzje w obozie władzy, jak się
rozumiem, panie Pawle, jeśli pan pozwoli, to wrócimy zaraz do tej kwestii o reperkusjach krajowych tego weta. Na razie komentarz do przyjęcia budżetu, jeśli można prosić.
Nie, to na pewno, panie redaktorze, cieszy całą lewicę, że środki wpłyną do naszego kraju, że pomoże to naszej gospodarce dalej się rozwijać, gonić kraje, które są bardziej rozwinięte w Unii Europejskiej, że pomoże, będzie zastrzyk finansowy dla przedsiębiorstw, dla hotelarzy, dla wielu innych branż, żeby zostały wspomożone, bo są w jak największym niebycie, jeżeli chodzi o rozwój i o koszty, które ponoszą, pomimo tego, że są zamknięte poprzez pandemię i decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości. Także te pieniądze jak najbardziej są nam potrzebne i fantastycznie, że mam nadzieję, że zostaną wpompowane w naszą gospodarkę, w naszych przedsiębiorców i przede wszystkim tutaj w Podlasie, to mam nadzieję, że pan minister będzie lobbował, żeby jak największe środki trafiły do budżetu firmy podlaskich w naszym regionie.
Robert Tyszkiewicz, pana komentarz do przyjęcia budżetu.
Szanowni państwo, mieliśmy do czynienia chyba z najbardziej absurdalną, szkodliwą szarżą polskiej dyplomacji w historii 30 lat wolnej, demokratycznej Polski. Polska jako największy beneficjent europejskiego budżetu i kraj będący w stanie najwyższej konieczności, jeżeli chodzi o potrzebę korzystania z funduszu odbudowy po epidemii COVID-u, obydwa te wielkie źródła pieniędzy dla Polski zapowiadała zawetować. No to jest postawa, która spotkała się w Europie, ale proszę się nie dziwić, przede wszystkim w Polsce, no, z odbiorem szokującym samorządowców, przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Polacy 16 lat temu zadecydowali o tym, że chcemy być w Unii Europejskiej, że chcemy być w niej pełnoprawnym członkiem i że chcemy korzystać z tych dobrodziejstw, które członkostwo Unii Europejskiej na co dzień nam przynosi i których owoce na co dzień też widzimy na ulicach naszych miast, w naszych przedsiębiorstwach, w naszych samorządach, w naszych wsiach, miasteczkach, powiatach, wszędzie, dosłownie wszędzie, na uczelniach, w każdej dziedzinie życia. Przyjęcie tego budżetu wbrew straszeniu wetem przez PiS-owski rząd jest wielkim sukcesem Polaków, bo Polacy mogą dziś spokojnie spoglądać w przyszłość, planować wreszcie tę przyszłość, co jest niesłychanie ważne, planować rozwój właśnie firm, rozwój gospodarki, rozwój naszych wspólnot lokalnych i odbudowywanie naszej gospodarki po epidemii, która się bynajmniej jeszcze nie skończyła i której skutki jeszcze w pełnym obrazie nie są widoczne. I tak bym to skomentował. Dziś trochę wiemy więcej. Dlaczego tak się stało? Skąd taka absurdalna, niesłychanie szkodliwa dla pozycji Polski w Europie szarża naszego rządu? No wiemy już, kto na tym wygrał. No wygrał na tym Viktor Orban, który chciał zapewnić sobie bezkarność za nadużycia i niebywale korupcyjne praktyki realizowane przez rząd Fideszu przy wykorzystaniu środków unijnych na Węgrzech. Chodziło o to, żeby ten mechanizm praworządność warunkujący pieniądze w zamian za praworządność obowiązywał od nowego budżetu Unii Europejskiej, a nie dotyczył starego, wobec którego jest niesłychanie dużo zastrzeżeń co do tego, jak Węgry tymi pieniędzmi gospodarują, a raczej jak Viktor Orban buduje wielki, że tak powiem, polityczny koncern za pieniądze europejskie. I to dlatego Viktor Orban przyjechał do Warszawy i zakomunikował premierowi Morawieckiemu i prezesowi Kaczyńskiemu, że się z Angelą Merkel dogadał i że nie ma wyjścia, trzeba się na te zasady warunkowości zgodzić. Więc Polacy mają powód do satysfakcji. Mamy wielkie pieniądze europejskie, a w warunkowości praworządności, a w zasadzie warunkującej przez praworządność dostęp do finansów nie zmienił się ani przecinek. Polityczne konkluzje, jak wiadomo, nie są źródłem prawa w Unii Europejskiej, są wytycznymi, jak to prawo stosować, ale rozporządzenie warunkujące praworządnością dostęp do środków unijnych nie zostało zmienione i na to rząd PiS-u musiał się w końcu zgodzić.
Panie redaktorze, należy, przyłączam do tego, co powiedział pan poseł przed chwilą. Niestety zwycięzcą po raz kolejny w tym tandemie jest Viktor Orban. Tak jak było mówione przed chwilą, Węgry mają dziś największy odsetek stwierdzonych nadużyć finansowych w wysokości środków przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej. To jest niemal 4%. Dla porównania wynik Polski to 0,12%. Mechanizm ruszy w latach 2022 i 2023. Na to liczy premier Węgier pan Orban, który będzie się ubiegał właśnie wówczas o reelekcję, tuż przed tym terminem. Także po raz kolejny nie zostaliśmy wykorzystani do interesów Węgier i Polska dała się tutaj omamić panu premierowi Orbanowi i niestety w stosunku na arenie międzynarodowej Polska jest poczytywana jako kraj nie do końca, który sam jest w stanie podjąć decyzję, tylko chodzimy niestety na sznurku Viktora Orbana, co udowodniliśmy niestety, powtarzam jeszcze raz, po raz kolejny, tak jak wcześniej pani premier Beata Szydło, gdzie premier Orban nas pozostawił, tutaj miał interes swój osobisty, bo tak jak instytucja kontrolująca OLAF Unii Europejskiej, rodzinie pana Viktora Orbana i jego szwagrowi prowadzono kilka postępowań właśnie o defraudację środków unijnych. I tutaj premier Orban wykorzystał Polskę do swoich niecnych celów. No przykro mi jako Polakowi, że daliśmy się po raz kolejny omamić
to postawmy
i odtrąbiamy to jako zwycięstwo.
Powtarzamy te argumenty. Adam Andruszkiewicz.
No panie redaktorze, tutaj po kolei odnoszę się do tych zarzutów panów posłów z opozycji. No przede wszystkim konkluzje zostały przyjęte przez Komisję Europejską jako wytyczne właśnie do postępowania w sprawach praworządności i my tutaj będziemy pilnować oczywiście od tego, żeby tak się finalnie działo, żebyśmy nie byli jakby tak szantażowani pewnymi kwestiami. Pamiętamy na przykład tutaj, jak Platforma Obywatelska rządziła naszym państwem, kiedy stanęła w Polsce, w Europie, wówczas był kryzys migracyjny, kiedy dziesiątki tysięcy islamskich migrantów szturmowało granice Europy, no to wówczas Platforma Obywatelska złamała Solidarność Grupy Wyszehradzkiej, która sprzeciwiała się bardzo twardo przyjmowaniu tych imigrantów i Polska powiedziała ustami wówczas chociażby pana rzecznika Tomczyka, który dzisiaj jest jednym z liderów Platformy, że jest gotowa przyjąć każdą ilość islamskich migrantów do Polski, więc my tutaj zabezpieczamy się przed takimi działaniami, aby nikt Polski więcej nie mógł szantażować tej kwestii, no bo tutaj kwestie bezpieczeństwa czy kwestie ideowo-światopoglądowe są również dla nas ważne, ponieważ naszym zdaniem to dotyka obszaru suwerenności. Co do pana premiera Viktora Orbana, pan premier Viktor Orban jest wielkim przyjacielem Polski, niejednokrotnie to podkreślał i mówiliśmy na niego niejednokrotnie liczyć, ale my oczywiście też pamiętajmy, że no, premier Viktor Orban jest przede wszystkim premierem Węgier i tutaj, szanowni panowie, no, z tego co mi się wydaje, pan Orban wygrywa wybory w sposób demokratyczny, nikt nie wykluczył Węgier z Unii Europejskiej, nie nałożył sankcji za to, że na przykład wybory były nieprzeprowadzone transparentnie czy uczciwie. Także wydaje się, że skoro ma demokratyczny mandat do tego, żeby Węgrami zarządzać, to niech to robi, ale ja bym tutaj skupił się przede wszystkim na sprawach polskich, panie redaktorze, i to no jest właśnie najważniejsze, że ten interes finansowy, ale również suwerenność Polski została zabezpieczona i to absolutnie nie jest też tak, jak mówił pan poseł Tyszkiewicz, że tutaj ktoś się wielce obruszał na nas, się oburzał. To są normalne negocjacje, szanowni państwo. Czy w polityce międzynarodowej zawsze przy stole dochodzi do spięć, do rozmów, do przeciągania liny na każdą swoją stronę, ponieważ mamy was ojczyzny, narody i o te interesy musimy dbać. No chyba, że ktoś przyjmuje taką postawę, że przyjeżdża i tylko zgadza się z góry na wszystko, no ale wtedy możemy być pewni, że nie do końca ten interes własnego państwa zabezpiecza.
Dziękuję bardzo. Skończmy ten wątek. Skupmy się teraz na owych pieniądzach, bo to jest bardzo duża kwota, 1,8 biliona euro do wydania i w nowym budżecie, i w programie odbudowy. Na co te pieniądze wydawać? Gdzie je adresować? Czy odbudowywać to wszystko, co poległo w starciu z pandemią, czy raczej przeznaczać pieniądze na przekierowanie gospodarki, na bardziej nowoczesne tory, na wykorzystanie na przykład technik cyfrowych, bo przecież fakt, że zdalnie teraz rozmawiamy, przechodzi do swego rodzaju normalności w działalności firm. Czy zatem cofać się te pół kroku, odtwarzać te zdolności, które mamy, czy mieliśmy, czy raczej inwestować w nowoczesne, bardziej nowoczesne branże? Paweł Krutul.
Panie redaktorze, na pewno te środki trzeba inwestować w gospodarkę, bo każda gospodarka w ten sposób w Unii Europejskiej, tak jak i Polska, kuleje przez koronawirus.
Czy na pokrywamy, pewno ale odpowiedź, ja rozumiem.
W innowacje, ja uważam, panie redaktorze, w innowacje, w szkolnictwo. Ta pandemia też pokazała, że mamy problemy kadrowe nie od roku, nie od dwóch, nie od trzech, jeżeli chodzi o medyków, pielęgniarki. I tutaj musimy dokonać...
No, ale musimy również zainwestować w edukację, żeby ją unowocześnić, że gdyby doszło do kolejnej jakiejś pandemii, żeby nie narzekać, że mamy problemy z komputerami.
Dokładnie, tak jak powiedziałem, w innowacje, w szybkie łącza internetowe, żeby wszystkie dzieciaki były podłączone w całym naszym kraju. Wiadomo, że są plamy, gdzie tego internetu nie ma i również, tak jak tutaj dzieci uczą się w formie zdalnej, w zabezpieczeniu ich sprzęt. No tutaj nie każda rodzina ma laptopa w domu, to też należałoby się temu przyjrzeć i wyposażyć nasze dzieci, żeby takie w tych biedniejszych domach posiadały taki sprzęt, bo wiadomo, że w szkołach, jak jest teraz zdalne nauczanie, to mało kto posyła dzieci do szkoły, chociaż są takie placówki, gdzie przyjmują po kilkanaścioro osób w szkołach. Także przede wszystkim sprzęt, dokształcenie nauczycieli, bo pierwszy raz chyba z tego, co pamiętamy, coś takiego się zdarzyło i na uczelniach ci nauczyciele nie byli szkoleni w tym kierunku. Także tutaj nowy program nauczania, który w razie takiej ewentualności musi w godzinie tej zadziałać, jeżeli spotka nas kraj po raz kolejny jakaś pandemia czy cokolwiek innego, żeby te dzieci nie traciły na nauce, na wychowaniu i zdobywały wiedzę, żeby to nie było zaskoczenie, żeby nasz kraj był przygotowany i uważam, że tutaj środki rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien przeznaczyć jak największe, żeby nikt nie został pominięty w mniejszych miejscowościach, wsiach, tam gdzie ten, tak jak mówiłem, internet jest słabszy, zagospodarować sprzęt i przygotować nauczycieli również zawodowo poprzez kursy, żeby dokształcić w nauczaniu zdalnym. To jest przede wszystkim, o to musimy zadbać.
Robert Tyszkiewicz, no właśnie, czy zasypywać straty, czy inwestować w nowocześniejsze dziedziny, usprawniać gospodarkę tak, żeby mogła stawić czoła tej światowej konkurencji, ale już cyfrowej?
To bardzo ważne pytania, bo pieniądze są rzeczywiście ogromne i wydać je można w sposób mądry albo głupi, skuteczny albo kompletnie nieefektywny. Więc z całą pewnością przed nami ogromna dyskusja, debata, ale na wiele pytań znamy już odpowiedzi.
Na przykład.
Jak te środki wydać. Mamy do czynienia z dwoma funduszami. Pierwszym z nich jest budżet europejski i tutaj, jeżeli chodzi o kwestię budżetu europejskiego, no to zarówno po stronie państwa, ale też w ogromnej mierze po stronie samorządów, mamy już do czynienia z projektami, planami sięgającymi końca tej dekady, końca tego budżetu. Naprawdę, jeżeli chodzi o projekty infrastrukturalne, to te plany są bardzo rozległe, jeżeli chodzi o polskie samorządy. Wiadomo na przykład w naszym regionie, co mamy do zbudowania. Droga Via Carpatia, droga Via Baltica, łącznik między Via Baltiką a Via Carpatią. Mamy tych... I to wszystko będą najbliższe lata. W związku z tym mam nadzieję, że te pieniądze unijne przyspieszą realizację tych niesłychanie potrzebnych naszemu regionowi inwestycji. Plany mają też podlaskie miasta, powiaty, gminy. To wszystko, że tak powiem, samorząd ma już w wielkiej mierze wypracowane, przygotowane. Potrzeba tylko zapewnienia skutecznego i sprawiedliwego podziału tych pieniędzy. Sprawiedliwego, bo jak widzieliśmy, jak rządowy fundusz inwestycji lokalnych został podzielony w naszym regionie, gdzie samorządy PiS-owskie były jedynymi beneficjentami, no to włos się jeży na głowie, jeżeli tak miałyby być dzielone pieniądze z budżetu europejskiego. I drugie źródło pieniędzy
to jest
fundusz odbudowy. Fundusz odbudowy, o ile na wydatkowanie budżetu europejskiego mamy 7 lat, a tak naprawdę 7 plus jeszcze 2 lata, więc prawie do końca tej dekady, o tyle fundusz odbudowy ma zostać wydany w ciągu najbliższych 2 lat. To są szybkie, ratunkowe pieniądze i one muszą błyskawicznie zostać właściwie zaadresowane. Ja myślę, że Polacy oczekują, że Fundusz Odbudowy w decydującej mierze zostanie skierowany na reformę, na odbudowę systemu ochrony zdrowia w Polsce. To, w jakiej kondycji jest system ochrony zdrowia w naszym kraju, to pandemia uwidoczniła w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości. Kolejki na SOR-ach, ludzie, którzy umierają, nie mogąc otrzymać pomocy medycznej. Ten gwałtowny wzrost śmiertelności, który obserwujemy dziś w Polsce, nie tylko na COVID, ale właśnie dlatego, że łóżka covidowe zajęły miejsca na normalnych oddziałach i nie są leczeni pacjenci z innymi chorobami. To wszystko pokazuje, że jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, to jest potężne wyzwanie inwestycyjne, organizacyjne i finansowe. I na to mamy środki. Mamy na to środki w Funduszu Odbudowy i w pierwszym rzędzie ja byłbym za tym, aby te środki trafiły właśnie na ratunek, odbudowę polskiej opieki zdrowotnej. Druga kwestia, oczywiście gospodarka. To jest kwestia wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, dla całych branż, które chwieją się pod naciskiem epidemii. Branże turystyczne, branże transportowe, branże hotelowe, ale nie tylko branże handlowe, które notują potężne straty związane z obniżonymi obrotami. Na to wszystko są te pieniądze. Ja tylko mam naprawdę bardzo poważne wątpliwości, patrząc, jak rząd te pieniądze wydatkuje dzisiaj, kierując się partyjnymi, politycznymi sympatiami, a nie realnymi potrzebami. Mam poważne wątpliwości, czy możemy spokojnie się temu przyglądać. I o to między innymi chodziło w słynnej zasadzie warunkowości, warunkującej dostęp do niezależnego sądownictwa. Chodzi o to, żeby przedsiębiorca, który się przez rząd poczuł pokrzywdzony takim, a nie innym dysponowaniem środkami unijnymi, mógł się poskarżyć do sądu, że na przykład jest dyskryminowany, żeby mógł to zrobić samorząd, a niezależnie... Mógł podjąć decyzję. I dziś nie ma co opowiadać banialuk, mówię tutaj do pana posła Andruszkiewicza, o tym, że ktoś nas straszył imigrantami muzułmańskimi w tych negocjacjach. Ten temat w ogóle nie istniał. Zasada warunkowości, praworządności nie dotyczy w ogóle tych kwestii. Ona dotyczy tego, jak są wydatkowane środki unijne i skutecznego systemu kontroli nad wydatkowaniem tych środków. Właśnie sądownictwo, niezależne sądownictwo kluczem do tego, aby móc taką kontrolę na poziomie krajowym sprawować.
Dziękuję bardzo. Adam Andruszkiewicz. No, rwie się do komentowania.
No, nie ma co się dziwić, panie redaktorze, wszak paleta argumentów tutaj ze strony opozycji jest dość szeroka i warto się do niej jednak odnieść.
No, ale ja przypomnę tylko to zasadnicze pytanie, na co wydać te pieniądze? Czy zasypywać straty, czy lepiej zainwestować w unowocześnienie? No właśnie, służby zdrowia, edukacji, zapełnienie wszystkich białych plan, żeby bez każdej miejscowości w naszym kraju i wioseczki udało się mieć dostęp do szerokopasmowego internetu.
No, panie redaktorze, więc odpowiadając na pańskie pytanie, my na szczęście jesteśmy jako Polska w tym położeniu dzięki zdrowemu zarządzaniu naszym państwem przez premiera Morawieckiego, że dzisiaj mamy na przykład sytuację taką, że mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia w Europie. Dlatego też, że uruchomiliśmy tarcze i finansowe, i antykryzysowe oraz branżowe, co spowodowało, że nasze firmy dostały dość duże instrumenty do tego, aby przetrwać na rynku. Nie musiały zwalniać masowo pracowników. W Polsce bezrobocie dzisiaj jest poza Czechami najniższe. Tak jak mówiłem wcześniej, w Europie sięga około 4-5%, gdzie według Eurostatu, gdzie chociażby w Hiszpanii to już dzisiaj jest prawie 20%, we Francji jest to ponad 10%. Także tutaj udało nam się tą plagę bezrobocia, która zawsze Polskę niszczyła, zatrzymać. Więc jak najbardziej ja jestem zdania osobiście, że powinniśmy iść w stronę inwestycji, także inwestycji cyfrowych oczywiście. No to jest naturalny również z branżą, w której pracuję na co dzień, zajmując się nadal cyfryzacją naszego państwa. Aczkolwiek tutaj jak słuchałem szanownych przedmówców, to miałem troszeczkę właśnie wrażenia, że nie doceniają za bardzo tego, co jednak się udało osiągnąć tym wspólnym wysiłkiem. No bo pamiętajmy o tym, że ja naturalnie wiem, bo też rozmawiamy w naszym województwie podlaskim tutaj i na Podlasiu również są niestety te białe plamy, ciągle występuje te wykluczenie cyfrowe. Natomiast na przykład jeśli chodzi o dostęp szkół do szerokopasmowego, szybkiego, bezpiecznego internetu, no to kiedy przejmowaliśmy od Platformy Obywatelskiej rządy wtedy 25 10% szkół miało dostęp do takiego internetu, dzisiaj jest to 90%. 19 tysięcy szkół do końca tego roku będzie miało dostęp do szerokopasmowego, szybkiego internetu. Wydaliśmy ponad 400 milionów złotych na sprzęt mobilny dla uczniów, którzy byli też wykluczeni cyfrowo, często po prostu z przyczyn ekonomicznych. Także wiele naprawdę udało się zrobić. Ja jestem przekonany o tym, że ta droga będzie kontynuowana, że naprawdę te środki, te potężne środki będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, bo takie też jest założenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby te inwestycje były tak uruchomione odpowiednio, że w momencie, kiedy będzie wciśnięty taki guzik restart czerwony, kiedy wszyscy ruszymy na nowo tego wyścigu, mam nadzieję w 2021 roku, gdzieś pewnie w połowie, kiedy ta pandemia zostanie zażegnana, to żeby Polska miała taką lepszą pozycję uprzywilejowaną do tego, abyśmy właśnie ścigali się z pozostałymi państwami naszego kontynentu. Wiele wskazuje na to, że na przykład uda się chociażby prześcignąć Włochy w niedługiej perspektywie, jeśli chodzi o zamożność państw. Natomiast właśnie tutaj też no, muszę odwrócić szybciutko, tylko króciutko do pana posła Tyszkiewicza, no tutaj mówił o jakichś banieróbkach, no to ja wiem oczywiście, że Polska Służba Zdrowia no, nie jest w idealnym momencie, no, to są zapuszczenia wielu lat, jeszcze czasów komuny niestety i wszystkie rządy muszą to naprawiać. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że pandemia obnażyła praktycznie słabość nawet służb zdrowia w najbogatszych państwach świata. Chociażby w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, tam również mieliśmy do czynienia z bardzo przykrymi sytuacjami. Także ta sytuacja jest wszędzie zła, ale my i tak wydatkujemy rekordowe środki na ochronę zdrowia, największe w historii naszego państwa.
Ale tutaj inwestycje będą niezbędne, aby to wszystko usprawnić. Po pierwsze wyciągnąć wnioski, tak żeby niezależnie od no, przyszłych pandemii opieka zdrowotna mogła w miarę normalnie funkcjonować. Nie sądzi pan? Adam Andruszkiewicz.
W 100% się zgadzam z panem redaktorem. Ja w ogóle jestem zwolennikiem inwestowania środków, ponieważ mądre inwestycje powodują, że zazwyczaj te pieniądze nam się zwracają i ta gospodarka zaczyna pracować. Również ochrona zdrowia, bo my często zapominamy, nie mówimy o tym, ale to nie jest przypadkiem, panie redaktorze, że wszystkie światowe korporacje, pamiętamy, kiedy do Polski również ta moda wchodziła, na przykład rozdawały swoim pracownikom na przykład takie karty do na przykład wstępu na siłownię, do klubu fitness, takie karty zdrowotne. No to po prostu wszyscy wiedzą o tym, że osoba, która dba o swoje zdrowie, która ma zdrowie na odpowiednim poziomie, również służba zdrowia, która to zdrowie zabezpiecza obywateli, no powoduje, że po prostu państwo się lepiej rozwija, firmy lepiej pracują, także to jest po prostu koło zamachowe gospodarki.
To zostawmy ten temat, może przejdziemy...
Jeżeli można, odwrócę, tak. Panie redaktorze.
Tak, tylko krótko.
Krótko. Na szczęście sama Unia Europejska, Komisja Europejska dość precyzyjnie opisała, na co i w jakiej skali mogą być wydatkowane środki z Funduszu Odbudowy i tu możemy być spokojni, z całą pewnością ogromna część tych środków będzie musiała zostać przeznaczona na wzmocnienie, a w warunkach polskich na odbudowę systemu ochrony zdrowia, więc tutaj mamy to zagwarantowane przez reguły i prawo unijne.
Dziękuję bardzo. Teraz na zakończenie naszego spotkania w tym roku, bo spotkamy się już z panami po nowym roku, zajmiemy się świętami, będą pandemiczne, czyli no, będziemy ograniczeni w liczbie osób, które spotykają się przy świątecznym stole, czy raczej pójdzie wszystko normalnie. Jak panowie to zamierzają zorganizować? Paweł Krutul.
Panie redaktorze, święta zawsze się jak co roku zbierają wszyscy rodzinnie, w większym gronie przyjeżdżają ludzie również z zagranicy, bo część z Podlasia, jak wiemy, też ludzi wyemigrowało, czy do Wielkiej Brytanii, czy teraz są obostrzenia i się boją przylecieć do Polski, bo nie wiedzą, czy będą mogli wrócić, czy nie będą zamknięte granice. Jest to trudny bardzo czas, bo ja w rodzinie też mam rodziców, którzy zachorowali na koronawirusa i widzę, że czekają na te święta, że tak powiem, z łzami w oczach, a nie można nic tutaj konkretnego powiedzieć, czy cała rodzina może się spotkać. Oczywiście wszystko trzeba z rozsądkiem, ze względów na wszelakie jakieś zabezpieczenia epidemiologiczne, bo niestety ten wirus zżera nasze społeczeństwo i ta grupa osób jest jak najbardziej zarażona, bo to jest 60-70 plus, które są bardziej podatne na złapanie tej pandemii. Także miejmy nadzieję, wszystko z rozsądkiem. Będziemy się spotykać oczywiście pewnie w mniejszych gronach. Te święta na pewno nie będą wyglądały jak wszystkie poprzednie. Miejmy nadzieję, że już kolejne święta wielkanocne będą bardziej radosne niż te bożonarodzeniowe, bo przede wszystkim, drodzy słuchacze, zwracajmy uwagę na zdrowie. No niestety ten rok jest jaki rok, można go nazwać pandemicznym, pierwszy raz w historii naszego kraju i nie tylko. Także przede wszystkim zwracajmy na uwagę na zdrowie, spotkamy się przy kolejnych świętach i będziemy się już wtedy w większych grupach spotykać. Tak, oby w komplecie, tak, dokładnie tak.
Adam Andruszkiewicz.
No panie redaktorze, no to jest taki bardzo smutny dla wszystkich temat. Wiemy, że święta polskiej tradycji, zwłaszcza u nas na Podlasiu, są tym czasem, kiedy się chcemy wszyscy spotkać po prostu. I no już przeżyliśmy jedne takie smutne święta. Ja sam również, no tylko z małżonką w zasadzie, przeżywałem święta Wielkiej Nocy, tak, wiosną tego roku. No nie jest to przyjemne nie widzieć rodziny. Natomiast no teraz to zdrowie jest najważniejsze. No i myślę, że tutaj trzeba apelować o rozsądek. Absolutnie trzeba też jasno powiedzieć. Nie jest tak, jak niektórzy tam gdzieś straszą, że będzie jakaś policja jeździ po domach i sprawdzać, ile jest osób. To jest nieprawda. Są pewne zalecenia. My będziemy oczywiście apelować do Polaków, aby ich przestrzegać. Natomiast tutaj przede wszystkim do naszego rozsądku warto, abyśmy teraz ograniczyli te kontakty, tak abyśmy mogli ten nowy rok 2021 rozpocząć, no już tak, jakbyśmy chcieli zawsze.
Robert Tyszkiewicz.
Zawsze przy okazji świąt wszelkiego rodzaju składamy sobie życzenia zdrowia i myślę, że takim życzeniem, które możemy sobie dzisiaj złożyć, jest to życzenie, że będziemy wzajemnie dbać o siebie, a to oznacza przestrzegać tych różnego rodzaju restrykcji, ograniczeń, bo one są po prostu w warunkach pandemii konieczne. No, dosłownie pół godziny temu minister zdrowia zapowiedział, że będzie wnioskował o przedłużenie restrykcji i ograniczeń, które miało obowiązywać do 29 grudnia, będzie wnioskował o przedłużenie ich na następny okres, co oznacza, że statystyczny obraz epidemii, który obserwujemy, jest daleki od rzeczywistego i dzisiaj walka toczy się o to, nie tylko zresztą w Polsce. Niemcy, warto zwrócić uwagę, pełny lockdown ogłaszają.
Podobnie Litwini też.
Podobnie Litwini, bo o co toczy się bój? Bój toczy się w tej chwili o to, od jakiego poziomu zachorowań wystartuje trzecia fala, której wszyscy specjaliści spodziewają się w okolicach lutego, w okolicach wybuchu sezonu grypowego. Czy ta fala w Polsce rozpocznie się od kilku tysięcy, czy od kilkunastu tysięcy, bo wtedy możemy spodziewać się takich liczb zakażeń, które sparaliżują całkowicie system ochrony zdrowia, więc gra się toczy o bardzo wysoką stawkę, a szczepienia nie zapewnią nam w tym okresie do co najmniej do połowy roku odporności społecznej, więc naprawdę warto mieć w pamięci to, że tylko wspólnie, razem jesteśmy w stanie sobie to bezpieczeństwo zapewnić, bo to, w jaki sposób działa dzisiaj państwo polskie, no to budzi największe moje zdziwienie i przerażenie. No jeżeli my dziś testujemy, mając poziom zgonów jeden z najwyższych w Europie, testujemy najmniej w Europie na 100 tysięcy mieszkańców, no to trudno też się dziwić, że ludzie nie mają jednoznacznego obrazu tej pandemii i nie wiedzą, jak się mają zachowywać, czy się mają cieszyć, czy ta pandemia jest rzeczywiście w odwrocie, czy też jest w natarciu.
No ale próbując tłumaczyć sytuację, na badania kierują lekarze. Jeśli lekarze nie mają kogo skierować, no to wiadomo, że będzie mało testów.
Ale panie redaktorze, zgoda, kierują lekarze, ale przyjęliśmy zasadę i to już jest zasada przyjęta przez rząd, że testujemy wyłącznie osoby objawowe. No i stąd taki jest obraz sytuacji, jaki mamy. No ale przez te święta, żeby już nie odejść na chwilę od polityki, no przez te święta spróbujmy przejść właśnie w tym duchu wzajemnej troski. Wzajemnej troski o siebie. No musimy się troszczyć dzisiaj o siebie bardziej niż kiedykolwiek.
Dziękuję panu bardzo. Zatem wszystkiego dobrego na święta, wszystkiego dobrego w nowym roku, abyśmy się spotkali w zdrowiu w następnych audycjach. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Dziękuję wszystkim słuchaczom i ich rodzinom w miarę możliwości ze względu na pandemię. Wesołych i przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo.
Oraz Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję i wszystkim życzę zdrowych, spokojnych, bezpiecznych świąt. Wszystkiego dobrego.
A zatem dbajmy o siebie, spotykajmy się, jeśli takie są możliwości. Pamiętajmy, że święta co roku powtarzają się, w związku z tym, abyśmy w jak największych kompletach co roku mogli się spotykać. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.